Witam Państwa serdecznie. To nasze przedostatnie spotkanie w dniu dzisiejszym i w całym trzydniowym forum Kierunek Polska. Jest nam niezmiernie miło, że możemy rozmawiać, debatować na różne tematy, pogłębiając zakres właśnie tematyki, którą chcemy Państwu i też nam przybliżać i naszym widzom. To spotkanie, które przed nami z księdzem profesorem Dariuszem Oko zatytułowane jest Wewnętrzne problemy Kościoła i chcemy skupić się tutaj właśnie w naszej rozmowie w tym temacie, jakie są te wewnętrzne problemy, ale zaczniemy od sytuacji w kościele niemieckim, bowiem ksiądz profesor Dariusz Oko przez wiele lat mieszkał w Niemczech, badał tam też sytuację kościoła, jest na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się tam właśnie i przez ten pryzmat kościoła niemieckiego będziemy chcieli szerzej spojrzeć na perspektywę, która obecnie dotyka kraje poszczególne europejskie, w tym także oczywiście Polskę. Szczęść Boże, serdecznie witamy tutaj w dziekanowie Leśnym w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Daj Boże, dziękuję za zaproszenie. To zaszczyt dla mnie spotkanie z tak wspaniałymi ludźmi, właściwie najlepszymi katolikami całej Polski, najbardziej zaangażowanymi. Część już nawet znam, a właściwie tutaj wydaje się, jakby się prawie wszystkich znało z prelegentów przynajmniej, bo już się spotykamy na takich kongresach.
Wielu chciało dojechać, ale nie dał rady z różnych też względów i możliwości czasowo-organizacyjnych, ale to właśnie też dzięki za pośrednictwem tutaj transmisji będą mogli zobaczyć i obejrzeć to, o czym rozmawiamy, bo tych katolików w Polsce i na świecie jest wbrew pozorom bardzo wielu cały czas, ludzi, którzy są związani z historią, z tym DNA, z tą tożsamością i chcących coś robić, coś działać, też wyraz obecności tutaj Państwa na pewno o tym świadczy, żeby razem właśnie tworzyć te relacje, które są ze wszechmiar ważne. Więc na początku, księdze Dariuszu, gdybyśmy mogli prosić o to, o podzielenie się też, z czym ksiądz do nas przyjechał, czym ksiądz żyje tu i teraz, obecnie, w obecnym czasie, jakie myśli są związane z księdza działalnością duszpasterską, a później przejdziemy płynnie do tematu, do którego wprowadzenie krótkie zrobiłem.
Dobrze, jeszcze takie może małe wyjaśnienie dla Państwa, bo moderować miała pani Paulina Szmaglińska, a ona zachorowała, a za to jest mąż pani Pauliny, to jest właśnie piękne małżeństwo, że tak można się uzupełniać, zastępować i się dowiedziałem, że Państwo mają trójkę małych dzieci. To jest dopiero w dzisiejszych czasach no, wielka zasługa i myślę, dla takich porządnych rodziców to czeka wielka nagroda w niebie. Bo teraz szczególnie widzimy, jak nam najbardziej brakuje dzieci, a nasi wrogowie właściwie jeszcze starają się, żeby było jeszcze mniej, prawda? Te idee, że lepiej być psa czy kota. Przecież to jest zbrodnia na Polakach, ale propagowana głównie przez media zachodnie, właśnie niemieckie, prawda? Widać, jak nam źle życzą.
Dziękuję zatem za to wprowadzenie też i przedstawienie mojej osoby. Jest mi bardzo miło, księże profesorze, że ksiądz wprowadził również moją osobę, czego nie spodziewałem się, myślałem na końcu o tym wspomnieć osobiście, ale już nie trzeba, bo ksiądz profesor mnie przedstawił. Dziękuję.
No, jak ja się dowiaduję, że ktoś ma trójkę dzieci, to dzisiaj jest rewelacja. To jak wiem, że średnio jest 1,1 dziecka na kobietę w Polsce, to ludzie, którzy mają trójkę, no to są wyjątkowi. To jest wyraźnie zwykle owoc wiary. Przynosi też dobre owoce. Ja na przykład ostatnio pytałem na początku roku kleryków i studentów świeckich teologii i prawa kanonicznego. No się okazało, że średnio oni pochodzą z rodzin, gdzie jest właśnie trójka rodzeństwa, że mają średnio dwójkę rodzeństwa. To świadczy o rodzinach, o wierze, no i też takie owoce wydają, że ludzie są gotowi no, poświęcić całkowicie sprawie Chrystusa. A rzeczywiście katolicy zaskakują nieraz i to i na minus, i na plus księży, bo my tak, jak Pan mówi, jest bardzo wielu wspaniałych katolików. My nieraz księże tak się martwimy, że jest taki słaby efekt naszej pracy, że ludzie powinni być lepsi, ale no, potem może sobie się dowiedzieć, że my księża przede wszystkim powinniśmy być lepsi, a potem spotykamy świeckich, którzy są wyraźnie lepsi od nas. No, myślę, jak wczoraj też byłem na takim kongresie w Sanktuarium Totus Tuus, bardziej charyzmatycznym, no i też miał referat reżyser, który opowiedział jeden z najlepszych referatów katolickich, jakie w życiu słyszałem, który też ma trójkę dzieci i mówi, że żeby nie zaburzać życia rodzinnego, to staje o 5 rano, żeby być na mszy, ale żeby być też w domu jako ojciec, no to myślę, że żyje bardziej gorliwie niż wielu księży. Bo no właśnie tak narzekamy, bo to na przykład taka rodzina Ulmów, bohaterska, święta. Bo jednak łaska działa. Ludzie jednak no mają świadomość, że Chrystus jest największym darem i jak biorą go poważnie, no to przynoszą wspaniałe owoce. Też są takie statystyki, że rocznie, oczywiście my jesteśmy najbardziej prześladowaną religią świata, że rocznie jest przynajmniej mordowanych 100 tysięcy chrześcijan, ale codziennie przybywa też 100 tysięcy nowych katolików. Nie w Europie, ale w Azji, w Afryce. Jednak to, ten Boży zaczyn ma swoją siłę i przenika to ciasto ludzkości. I są też no, katolicy, którzy jak najbardziej troszczą się o Kościół, to co się w nim dzieje. A rzeczywiście dzisiaj wiele rzeczy w Kościele napawa troską, niepokojem. A myślę, że dobrze mówić o Kościele niemieckim, bo to jest taki dobry przykład do obserwacji, który na szczęście dobrze znam, bo właściwie w Niemczech spędziłem 7 lat i przeszedłem, znaczy jeżeli ja krytykuję Niemców, to myślę, że są takie wiarygodne powody, że to nie mam jakby z natury, bo długo byłem germanofilem, szczególnie jak tam byłem na studiach i zaraz po studiach zaczynałem pracę na uczelni. To tak pozytywnie, z takim zachwytem mówiłem o Niemcach, że to już tak brzmiało jak na też takim jakimś spotkaniu. Jeden górę, jak właśnie słyszał takiego germanofila, który tak się zachwycał Niemcami, to mówi, to jak się tak sprawy mają, to ja sprzedam kunia i kupię se Niemca. Więc ja miałem taki przekaz, ale osobiście... Ale raz tak poczułem, że przesadza, jak w ramach duszpasterstwa akademickiego byliśmy w Tatrach, no w pewnym sensie w miejscu grupa studentów stanęła i zaśpiewała Mirotę, gdzie Prusak plunał w twarz. Znaczy trochę tak żartobliwie, ale no wtedy zrozumiałem, że przesadzam jednak.
A czym wtedy na tym etapie, jak ksiądz cofnie się myślami, tak bardzo inspirował się, tak bardzo zachwycał się tą mentalnością, kulturą niemiecką, że był ksiądz takim wtedy, no tym takim pionierem, jeśli chodzi o powiedzmy zarażanie innych tą myślą niemiecką?
No właśnie takie, ja myślę, że są no, trzy no, takie przyczyny, że ja od dziecka miałem sympatię dla Niemców, dlatego że mój tata był inżynierem, mechanikiem, który pracował w biurze Bibronaft, które no, miało pieczę nad wszystkimi rafineriami w Polsce, także on wszystkie te rafinerie jakoś współtworzył, a ponieważ no, był świetnym inżynierem, no to też był zapraszany do Niemiec, tam pracował, czy potem firma, która przejęła to biuro, przejęła i on, tata mi mówił, że Niemcy tak solidnie pracują i z takim poczuciem żalu, bo on był świetnym inżynierem, który by normalnie zrobił o wiele większą karierę, ale nie należał do partii, więc wiedział, że tam by to było docenione i zostało docenione, bo jak jego firma została kupiona przez Niemców, przez taką dużą firmę chemiczną, to tata się bał, bo był na emeryturze, że mu nie przedłużą kontraktu, a przedłużali mu tak po 3 miesiące Polacy, a jak Niemcy się na nim poznali, to mu przedłużyli bez ograniczeń już. No ale wtedy mama mu ograniczyła, już w wieku 73 lat przestał pracować, więc takie no, korzenie rodzinne. No poza tym ja byłem najpierw rok na studiach we Włoszech, no i ten bałagan włoski tak mnie zdeprymował, że jak potem sam na własne życzenie przeszedłem do Niemiec i tam odżyłem. To jakby ten porządek, dyscyplina, to mi się bardzo podobało. No ale też tak zasadniczy powód był filozoficzny, teologiczny, właściwie od 2 wieków. Bardzo dużo, nawet większość nowych idei w humanistyce powstawała w Niemczech. I studiowanie... Tak, i będąc we Włoszech, to miałem takie wrażenie nieraz, że ci profesorowie nie bardzo wiedzą, o czym mówią, że oni, dlaczego, bo oni w dużym stopniu teologia, filozofia w kościele katolickim, ale też protestanckim jest powtarzaniem Niemców. Po prostu bierze się Niemca właśnie jak konia się bierze, z tym koniem to coś jest, koń niemiecki, bo praca w humanistyce w dużym stopniu polega na tym, żeby wsiąść na jakiegoś konia niemieckiego, że profesor, znaczy naukowiec polski, hiszpański, włoski, francuski, amerykański poznaje jakiegoś teologa, filozofa niemieckiego, obcina jakieś ekstrema, które tam są i właściwie całe życie go powtarza. ale no to ja potem jak to odkryłem, no to stwierdziłem, to po co ja będę czytał tam Włochów, Francuzów, co oni zrozumieli z Niemca, to lepiej Niemca bezpośrednio czytać. Poza tym to zawsze jest jakoś zafałszowane, no bo zwykle wszyscy te ekstrema, które Niemcy mają, obcinają, czyli taki wychodzi nieprawdziwy Niemiec. A lepiej właśnie...
Czyli trzeba pobyć też, pomieszkać, obcować z ludźmi bezpośrednio, żeby jednak wgryźć się, wejść w głąb, zobaczyć szerzej.
Tak, no i dla mnie to, że najpierw jak ja widziałem tą filozofię na Gregorianie, no wtedy no jednym z najlepszych uczelni katolickich w świecie, no to tam profesorowie jakby usiłowali nam wyłożyć w istocie, co powiedzieli Niemcy. No to po co ja mam słuchać Włocha, który mówi, co zrozumiał z Niemca, lepiej pojechać do Niemca. Ale akurat paradoksalnie profesor, który był najlepszym specjalistą w mojej dziedzinie, to był Włoch, ale bardzo zniemczały, właśnie też jezuita i u niego chciałem studiować. To musiałem sobie wywalczyć, bo już wtedy biskupi nie chcieli wysyłać do Niemiec, ale po prostu dla mnie to był żywioł po tych Włoszech, czy też no, byłem trochę w Stanach, żeby być jakby u źródeł filozofii, źródeł myśli, co też mi taką dawało przewagę i daje do dzisiaj, no bo ja wiem, kto kogo powtarza i to trochę koledzy się nie boją, dlatego, bo na przykład tak było z Węcławskim, Państwo może pamiętają, była taka gwiazda Tomasz Węcławski, profesor, szczególnie gwiazda Tygodnika Powszechnego, który no, był uważany za nową nadzieję Kościoła w Polsce, teologii, był członkiem nawet papieskiej komisji teologicznej, no, miał duże zasługi szczególnie w ujawnieniu sprawy Peca, bo on jako rektor seminarium bronił przed biskupem, który molestował kleryków i to zrobił odważnie, to była walka, ryzykował, tylko że no, ja widziałem, wydawało się, że Węcławski jakieś nowe idee głosi, natomiast ja wiedziałem, że to nie są żadne nowe, tylko on powtarza teologa niemieckiego, protestanckiego Jüngla, Eberhard Jüngel, szczególnie takie dzieło Godals Geheimnis der Welt, Bóg jako tajemnica świata. I te jego rzekomo nowe idee to jest kalka z Jüngla, zresztą z absurdalnej teologii, bo on usiłował budować teologię na Heglu. Ja mówiłem Tomkowi, że to nie da się, Hegel i Heidegger to jest bagno. To on był teologiem, który próbował coś w filozofii robić, no i się mylił. I na przykład na kongresie dogmatyków ja byłem jedynym, który krytykował wielkiego Węcławskiego. A jak ja kogoś krytykuję, to się potwierdza. No dzisiaj wiemy, Węcławski jest ateistą, porzucił kapłaństwo, profesurę. A myślę, że się przyczyniło to budowanie na Heglu, na filozofii niemieckiej, bo właśnie ta filozofia wydała wiele wartościowych rzeczy, szczególnie myślę w filozofii Husserla, czy Benedykt, jego teologia, ale też nasz Ingarden, a szczególnie Dietrich von Hildebrandt, ale też wiele strasznych rzeczy. Więc no ja byłem na takiej fali, że jestem u źródła, ale jeszcze co mi zaszkodziło w widzeniu, mianowicie ja poznałem wielu wspaniałych Niemców, bardzo przyjaznych i byłem zapraszany przez rodziny niemieckie, które mnie traktowały no, poważnie jako księdza Polaka, miały poczucie winy. Dla mnie to było wzruszające na przykład, że mi powierzały swój samochód, pożyczały samochód, żebym z ich dziećmi pojechał na wycieczki w góry. Co było, właściwie pojeżdżali mi dzieci i samochód, swój taki mikrobus. Dla mnie było to wzruszające. To myślałem, jaka już jest przyjaźń, zrozumienie. Tylko na czym polegał błąd? Że fałszywej ekstrapolacji, że ja po prostu biedny myślałem, że wszyscy Niemcy są wspaniali, tacy przyjaźni, bo ja tylko takich spotykałem, no bo tylko tacy chcieli mnie znać, tylko tacy zapraszali do swoich domów, no ja byłem rozczulony, no jak taki ksiądz z Polski, nagle tak na równi z Niemcami, o których mój tata tak podziwiał jako inżynier, ale no żyłem w takiej bańce porządnych Niemców. Tak jakbym no, tylko, właśnie jakbym w Polsce spotykał tylko takich państw jak tutaj, no to miałem skrzywiony obraz, prawda? Bardzo skrzywiony. No to, ale jak wróciłem do Polski, tak żeby podtrzymać kontakt z językiem, zacząłem oglądać telewizję niemiecką, słuchać co ten mainstream myśli, mówi o Polsce. No i teraz, no, jak zobaczyłem owoce tej teologii niemieckiej, jak to, że co robi teraz Kościół, no ale też, no, że ewidentnie Niemcy zachowują się znowu jak państwo imperialne, a państwo imperialne no, z reguły chcą żyć kosztem innych państw, tak jak to Niemcy teraz robią, no to trzeba teraz znowu się bronić przed Niemcami, bo myślę, że Niemcy są teraz znowu bardzo groźni w dwóch obszarach, politycznym, gospodarczym. No, raz, że przez swoją samobójczą politykę zniszczyli własną gospodarkę w dużym stopniu i niszczą dalej przez to, ten program wielkiego zielonego pastwiska, które chcą zamienić Niemcy. Zresztą to jest jakby paradoks. Była taka koncepcja po wojnie, że jak, takiej surowej kary dla Niemców, zresztą stworzona przez Żydów, że za te straszne rzeczy, które Niemcy zrobili, to zamieńmy je w pastwisko, tak naprawdę, żeby już nie mogli się podnieść. Po prostu zupełnie im przemysł Rosjanie wywieźli, my wywieźmy, też zniszczymy. Niech Niemcy zajmują się wyłącznie rolnictwem, to już nam nigdy nie zagrożą. I no wtedy to na szczęście dla Niemców upadło, jednak byli potrzebni jako sojusznik przeciwko Związkowi Radzieckiemu, ale o paradoksie, właśnie Niemcy dzisiaj sami już to sobie robią. Sami się usiłują zamienić w pastwisko. Ostatnio Niemcy z przytupem wysadzili elektrownię atomową w Bawarii. Znaczy jej część, te takie wielkie kominy szerokie do chłodzenia pary. To każda elektrownia ma także. I oni, tak jak właśnie jak Cortez spalił statki, żeby nie było odwrotu, powiedział żołnierzom albo do przodu, ucieczki nie ma, tak oni sobie wysadzili elektrownię atomową. A nie mogliby istnieć bez prądu z elektrowni atomowych z Francji, która ma 70% prądu z elektrowni atomowych. No to jest absurd, samobójstwo. W ogóle no, fachowcy też, zresztą moi koledzy z liceum, którzy się zajmują energetyką, mówią, że no, nie da się funkcjonować tylko na zielonej energii, że musi być bezładność. Więc Niemcy...
Ten obraz bawarskiej elektrowni możemy obrazowo przenieść też na obraz kościoła niemieckiego, że oni też niejako wysadzają się, można powiedzieć, w powietrze. To jest dobry obraz? Do mikrofonu.
Wysadzają sami swoją gospodarkę, niszczą w absurdalny sposób, no i przegrywają. No widzimy samochody niemieckie. Właściwie już to już jest przestarzała technika i o wiele za droga, no, jak przegrywają z Chińczykami, ale sami to sobie zrobili, czy no, z tą energią bardzo drogą. I właśnie teraz jeszcze stają się szczególnie niebezpieczni, ponieważ tym bardziej chcą wyciągnąć jak najwięcej od sąsiadów, czyli od nas też, nas wykorzystać, więc są potężnym zagrożeniem politycznym i gospodarczym. Szczególnie brutalnie teraz działają, no i poza tym chcą stworzyć z Europy swoje imperium niemieckie, już właściwie to w dużym stopniu zrobili. Chcą nam tutaj przysłać miliony muzułmanów, chcą zamienić właściwie w nasze miasta, w getta, tak jak jest u nas, u nich. No teraz, proszę Państwa, akurat to nie jest tak znane, ale już będzie rocznica 20 grudnia strasznego zamachu w Niemczech, Magdeburgu, gdzie lekarz psychiatry, muzułmani lekarz psychiatry pracujący w niemieckim szpitalu, pomimo zabezpieczeń betonowych, całej policji niemieckiej wjechał na ten jarmark i rozjeżdżał ludzi, 6 osób zabił, w tym 9-letniego chłopca, a 309 osób ciężko ranił, a jeszcze 30 tak lżej. Z tych 300 osób wielu by umarło, gdyby nie pomoc lekarska. No, przypomina się Nicea, gdzie ciężarówką muzułmanin zabiło 82 osoby, 400 ranił, czy Nowy Jork, gdzie zabito 3000 osób, kilkunastu muzułmanów, czy Anglia, gdzie muzułmanie dokonali setki tysięcy gwałtów na dziewczynkach, a policja przymykała oczy, właściwie im w tym pomagała. To jest wierzchołek Góry Ludowej, tysięcy zamachów i zabójstw.
To wczoraj tutaj w tym miejscu rozmawialiśmy z panem Pawłem Lisickim na temat właśnie dżihadu, muzułmanów, islamu, na temat tego zagrożenia tej tkanki DNA, tej tożsamości zaburzonej, jeśli chodzi o w ogóle Zachód,
no to jest
Europę.
Osobny wykład. To jest osobny temat, ale teraz muzułmanie, pytanie... Ale właśnie, dlaczego Niemcy są... oni teraz usiłują nam przerzucić tych muzułmanów. Dlaczego? To jest proste. Bo im więcej muzułmanów będzie mordować Polaków i gwałcić Polki, tym mniej będzie mordować Niemców i gwałcić Niemki. To jest po prostu no, śmiertelne zagrożenie, to jest kolejna inwazja niemiecko-muzułmańska na Polskę tym razem, przed którą trzeba się bronić jak w 1939 roku. To są znowu wrogie zastępy, czy pod Cedynią, które stanowią śmiertelne zagrożenie dla Polski i Polaków. I to widać, jak Niemcy stają się groźne gospodarczo i politycznie, ale analogicznie kościelnie. Właśnie tutaj widzę te dwa wielkie zagrożenia niemieckie od strony politycznej i gospodarczej, że oni są śmiertelnym zagrożeniem znowu dla Europy, ale też są zagrożeniem dla Kościoła. Bo oni z jednej strony psują Europę, chcą podporządkować sobie Europę, no chociażby długami, prawda? To jest też metoda na zniewolenie państwa. Zadłużyć maksymalnie państwo, żeby było na kolanach, jak Grecja, Włochy są teraz na kolanach przed Bankiem Europejskim, prawda? To jest też prosta metoda, jak zniewolić państwa. I oni to robią i no wyraźnie widać, że to zadłużenie Polski też po to jest, temu służy. Więc oni są dla nas znowu śmiertelnym zagrożeniem politycznym i gospodarczym, ale też są śmiertelnym zagrożeniem w Kościele, bo Kościół niemiecki jest najbardziej zepsutym kościołem w świecie, zdegenerowanym, a oni swojej pysze chcą to eksportować na cały świat. Oni po prostu chcą, żeby cały Kościół był tak zepsuty i zdegenerowany, jak Kościół niemiecki, a już osiągnął tak, że no papież Franciszek, jaki był, to mniej więcej wiemy, nie do końca jeszcze, ale to dla niego było za dużo. Czy wiem, że dzisiaj w Watykanie nawet dla Fernandeza, pupila Franciszka, niemieccy są największym problemem, ale tak no, nie wiedzą, co z nimi zrobić, bo, no, bo są też tak słabi, prawda, bo tu trzeba by mocnych rozstrzygnięć, no bo faktycznie Niemcy są w stanie schizmy. Niemcy w twarz odrzucają nauczanie Kościoła, papieża, ale no tak niestety już jest od Soboru Watykańskiego, odrzucenia Humanae Vitae i weszli na równie pochyłą, w której no teraz się znajdują na akceptacji gender. Faktycznie droga synodalna niemiecka to jest totalna akceptacja gender, padnięcie na kolana przed gender. Także...
Ale nie ma tam kogoś, kto powie stop, to jest wszystko, nazwijmy to fikcja, to jest, tędy nie możemy iść. Nie ma tam kogo, czy nie ma takiej siły już sprawczej, tak to daleko poszło, na przestrzeni ilu lat?
Znaczy jest kardynał Miller, który, no wiemy, był przyjacielem papieża Benedykta, taka jakby, można powiedzieć, wielka trójca teologiczna, Jan Paweł II, Benedykt, kardynał Miller, oni mniej więcej to samo mówili, są tych samych przekonań. Tak jak kardynał Ratzinger był filarem dla Jana Pawła, tak Miller był dla Ratzingera. I Miller jest takim najgłośniejszym głosem, on jest właściwie najlepszym współczesnym teologiem, można powiedzieć, który jest najbardziej wierny prawdzie. I jest tam no może biskup Regensburga, ale to może 4-5 biskupów. To jest niestety margines w kościele niemieckim, głos rozsądku, wierności Chrystusowi, który jest lekceważony, poniżany, no dochodzi do tego, że kardynał Miller nawet nie może odprawić mszy w kościele niemieckim, że byle proboszcz mu nie pozwoli na to. I no ja to tak znam od środka, bo znaczy jak studiowałem, to miałem takie dobre strategiczne położenie. Myślę, że tak opatrzność mnie przygotowywała do pewnych rzeczy, bo w Monachium no, udało się znaleźć miejsce na takiej parafii, gdzie pomagałem, i tam przez park angielski, piękny park, piękny, pierwszy park udostępniony publiczności przez króla po rewolucji francuskiej, bo król bawarski tak się bał, żeby jemu rewolucji też nie zrobili, to takie gesty robił, że park udostępnił ludziom zwykłym. No i to jest tak zwany park angielski do dzisiaj. Ja tam miałem 20 minut do jezuitów, która jest jedną z najlepszych szkół filozoficznych w Niemczech i na Uniwersytet Monachijski, ale co, 200 metrów od plebanii była Akademia Bawarska, gdzie no właśnie to jest coś tak więcej, no coś takiego jak tutaj może teraz, ale w formie regularnej instytucji, gdzie były organizowane właśnie takie kongresy jak tutaj, ale regularnie w tym jednym miejscu, przynajmniej raz na miesiąc, i gdzie sprowadzano najlepszych profesorów z Niemiec i z całego świata. Także ja miałem super sytuację, bo ja mogłem sobie wypić herbatę na plebanii i iść na kolejne wykłady i słuchać największych mistrzów intelektualnych z całych Niemiec i Europy i świata, no i wyrabiać sobie zdanie na ich temat, tak, które Państwu przekazuję teraz.
No i teraz tak, z germanofila stał się ksiądz później wrogiem, można powiedzieć,
niemieckim. Nie, wrogiem, krytykiem. Ja mam wielu przyjaciół Niemców jeszcze. Tylko właśnie Pan pytał o tych porządnych Niemców, niestety to jest znikoma mniejszość. To jest taka bańka, no w sumie na cały episkopat niemiecki to jest kilku biskupów na czele z kardynałem Müllerem, ale taki jest tenor, bo ja to widziałem, ja tam no już jak tak okrzepłem, to zacząłem tam się włączać w dyskusję, na przykład raz zacząłem bronić Jana Pawła II, to ten szef akademii mnie zmieszał z błotem, także aż ludzie mnie potem przepraszali, czy na przykład jak był taki Drewerman, Państwo pamiętają Drewermana? No to już było 30 ponad lat temu, jak ja wracałem po studiach, to była gwiazda w teologii niemieckiej. W mojej parafii to, znaczy ponieważ ja urabiałem ludzi, to nie byli tacy entuzjaści, ale sąsiednich to byli zachwyceni. A co to był Drewerman? To był teolog, profesor teologii katolickiej, który jednak bardziej uwierzył w bajki. Znaczy to jest taki proces degeneracji teologii niemieckiej, że oni przez egzegezę biblijną, jednak źle w sumie ustawioną, no szczególnie teorię Bultmana, oni jakby zredukowali Biblię do mitów. Że to właśnie to jest taki jakby pierwszy ruch. Jeżeli Biblia to jest tylko zbiór mitów, że zmartwychwstanie to jest mit, no to pada całe chrześcijaństwo. To po prostu, co zostają bajki? No to ten profesor Drewermann zajął się bajkami, interpretował bajki, ale wtedy można wszystko powiedzieć. No, nie ma nic pewnego. To potem generał jezuitów może powiedzieć w tym duchu, że my nie wiemy, co powiedział Jezus. No to my nie wiemy, czym jest chrześcijaństwo. To jest tego rodzaju egzegeza, w którą wielu uwierzyło teologów, ale jeżeli tak zniwelujemy, to jest jakbyśmy walcem rozjechali dom, zostaje tylko, możemy sobie budować, co chcemy. No i ten akurat Drewermann budował na psychologii, na bajkopisarstwie, ale to tak można robić, to jest takie jakby chrześcijaństwo dla przedszkolaków, takie sny, legendy i to było bardzo popularne.
To ja byłem w Niemczech od 2012 roku, rokrocznie na 2 miesiące podczas wakacji w trakcie studiów. Studiowałem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i żeby zapracować na kolejny rok studiów, wyjeżdżałem do Niemiec, pracowałem w firmie na budowie i mieszkałem u Niemki, która przyjęła mnie pod swój dach. Bardzo dobra kobieta, poczciwa, myślę, że z grona tych ludzi właśnie Niemców bardzo dobrych, ale to, co zauważyłem, jak z nią rozmawiałem na tematy gdzieś wiary, teologii, to mówiła, o zobacz, ona do mnie mówiła Tomasz, wtedy byłem na drugie imię Tomasz, więc wolała Tomasz. Tomasz, zobacz, papież Franciszek, to jest dobry papież, to jest naprawdę, trzeba się go słuchać, a papież Ratzinger i jej rodak, nie, to był fatalny papież, nie, w ogóle Ratzinger, Benedykt XVI, absolutnie i tylko krytyka. To mówiła osoba, która, ona nie była w kościele katolickim, w sensie nie udzielała się, ona była bierna, była dobrą kobietą, o dobrym sercu, ale nie była w ogóle zaangażowana w życie kościoła, ale to mi dało do myślenia i później spotykałem się z takimi głosami, sami permanentnie. Papież Franciszek, nasz papież? Papież Benedykt? Totalnie nie. Ja nie spotkałem się wtedy w tych moich rozmowach prywatnych, ja byłem bardziej w tych północnych Niemczech. Na południu ta Bawaria to jest bardziej ten, myślę, ta dzielnica i ten teren, gdzie ksiądz był, no jednak mówi się o tych katolikach tam bardziej, powiedzmy, bardziej świadomych. Ale chciałem ustosunkować się do tego, czy też ma ksiądz takie doświadczenie, że to, co im pasuje, biorą za swoje i wtedy utożsamiają papież Franciszek, nazwijmy to w takim ogólnym rozrachunku, a papież Benedykt, który był wymagający, stawiał tezę, był bardziej zbliżony do Jana Pawła niż do Franciszka w dużej mierze. Czy to się gdzieś pokrywa z księdza analiz i za, co za tym idzie te postawy tych poszczególnych osób, diecezji i narodu niemieckiego, w jakim oni kierunku teraz zmierzają? Mówił ksiądz o tej schizmie, czy to jest już nie do zatrzymania proces?
No zmierzają w kierunku katastrofy i myślę, że właśnie mój punkt obserwacji był szczególnie dobry, uprzywilejowany, no bo ja słuchałem profesorów, prawda, którzy wychowują biskupów duchownych, którzy są też aktywni medialnie. No i widziałem, że może na Jana Pawła II to tak nie odważali się tak naskakiwać, no bo nie jak Polak, jak tam właśnie raz go broniłem, to ludzie wyrażali solidarność. Natomiast co do kardynała Ratzingera, to nie mieli zahamowań. On na tych właśnie sesjach, zanim został papieżem, był tak pogardliwie określany pancerkardynał, pancerny kardynał. Tak, że to jest jakiś ciemny zaścianek i tak dalej, a oni są postępowi. Przy czym no jak ja dopatrzyłem, no bo w ogóle moje studia w Monachium tak się zaczęły, no wiedziałem, że tam ludzie odchodzą od wiary, ale patrzyłem, do czego odchodzą, no, co oni wyznają. I takie pierwsze spotkanie, jak wchodzę, żeby się zapisać na Uniwersytet Monachijski i kogo spotykam na stopniach? Studenta, który rozdaje ulotki prokomunistyczne. Ja mówię, panie, cóż ja tu przyjechałem ze wschodu, co pan robi tutaj? I pan tu chce komunizm zaprowadzić? Ja wiem, to tutaj my marzymy, żeby tutaj, jak u was było, a jaka odpowiedź? No standardowa. Nie, nie, bo wy macie taki niedobry komunizm, taki fałszywy komunizm, a my to taki dobry zrobimy, prawdziwy. To potem to skorzystałem, jak słyszałem, jak przy kolejnych zamachach muzułmańskich, że właśnie Koran to jest religia pokoju, jak papież Franciszek pisał, Koran, księga pokoju, islam, religia pokoju, a to są ekstremiści tylko, mówi się, islamiści. No, podobnie jak przy komunizmie, dlatego zawziąłem się i przeczytałem cały Koran, i inne rzeczy na ten temat, i no, żeby stwierdzić, co to jest. No, to przecież Koran to jest nawoływanie do mordowania. Przede wszystkim właśnie ateiści powinni pod uwagę pogan i ateistów, to jeszcze bardziej mają mordować niż Żydów i chrześcijan, co oni sobie robią, ale no, w dziejach najwięcej, z dziesiątki milionów chrześcijan zamordowali ateiści i muzułmanie. Ale właśnie co do Niemiec, oni są dobrym punktem obserwacji, bo oni jak przyjmują jakieś idee, to często idą do ekstremum. Po prostu wcześniej, jak no w mechanice, no to jak robili kiedyś dobre samochody, jak Audi, jak Mercedes, BMW, ale jak robią właśnie jak maszyny drukarskie, Heidelbergi w całym świecie, do dzisiaj robią najlepsze silniki okrętowe, ale też jak robią zbrodnie, no to Auschwitz, Birkenau, Treblinka. Oni idą tak do końca, ekstremum, prawda? I dlatego są dobrym punktem obserwacji,
i teraz jak
do czego prowadzą te ich idee.
Jak możemy to odnieść też do nas, tutaj do Polski, ponieważ ten czas naszej dyskusji też nieubłaganie płynie i chciałbym jednak zahaczyć też o te problemy, wyzwania współczesnego Kościoła w Polsce. Więc gdyby też mógł ksiądz zwrócić na to uwagę, właśnie punkt odniesienia Niemiec, jako dobry przykład dla nas, jakich błędów nie popełniać, albo jakich decyzji nie podejmować.
Właśnie myślę, że Niemcy są wielką nauczką dla nas, punktem obserwacji, bo u nich katastrofa jest największa. Znaczy widać już no, coraz większą katastrofę gospodarczą, ale też katastrofą kościelną. Po prostu można powiedzieć tak, jak chcecie wiedzieć, jak nie robić, to patrzcie na Niemców, no bo oni sami doprowadzają do katastrofy. To jest wyzwalanie pewnego mechanizmu, na który nie sposób zahamować. To jest... Ale to myślę też, że długo, znaczy jak my dyskutujemy, jak czynić, to, no to patrzmy na Niemców, jak nie należy czynić. Poza tym też pewne negatywne tendencje, które są na samych szczytach Kościoła, to w Niemczech już są w takiej formie ekstremalnej. I można je krytykować i odrzucać przy pomocy Niemców, bo można wskazywać, co wy chcecie robić, czy wy chcecie zrobić to, co w Niemczech. Na przykład no, ostatnio diecezja hamburska wprowadziła w program nauczania w szkołach katolickich właściwie gender 1:1. To, z czym my walczymy, to Niemcy całkowicie się poddają. Ale to przecież jest zupełnie sprzeczne z chrześcijaństwem. Czy to są też moje osobiste doświadczenia? No, ksiądz, który mnie oskarżał w procesie, no, to on mówi, że nie zachowuje celibatu, i robi sobie zdjęcia w domu publicznym gejowskim. I to nie przeszkadza, że biskupi go popierają. No to jest to totalne zaprzeczenie zasad katolickich, publiczne, a biskupi niemieccy go tak popierają, że został odpowiedzialnym za nadużycie seksualne w kościele. Bo on jeszcze wymyślił, że jego własny biskup go molestował, no, co raczej jest nieprawdą, po prostu chciał go wyrzucić z kapłaństwa, a wtedy on zemdlał i twierdzi, no jak zemdlał, no to nie może wiedzieć chyba, to są taka piramidalne kłamstwa.
No to tutaj ale... możemy powiedzieć, że Polacy, niektórzy też nie uczą się na tych błędach niemieckich. Afera w Dąbrowie Górniczej to pokazuje i tam też niestety uwikłany jedna z osób, która jest w tych strukturach uczelnianych jako wykładowca, więc oczywiście nie jest to na skalę szerszą, ale niestety też trzeba mówić jasno, żeby się tego wystrzegać, takich po prostu, znaczy wystrzegać, no właśnie, żeby to napiętnować i jakoś oczyszczać coś w polskim kościele, żeby to nie doprowadzało do zgorszenia wielu tysięcy ludzi, no bo przekaz medialny poszedł bardzo mocny i to zgorszenie było duże, prawda?
No oczywiście, ale to już jest inny problem, to nie jest tylko problem niemieckiej Polski, to jest problem całego kościoła lawendowej mafii. A diecezja sosnowiecka to nie tylko jest Dobrowa, tylko cała diecezja sosnowiecka, bo tam można powiedzieć, jak w kryminale trup słał się gęsto. No, i można powiedzieć, że historia diecezji sosnowieckiej to jest jakby następny rozdział do mojej książki, chociaż ona się zaczyna od diecezji sosnowieckiej, właśnie o tej sytuacji, zresztą no, mojego byłego kolegi z uczelni, który był rektorem seminarium i o którym no, krążyły wieści, że jest stałym bywalcem w domu publicznym gejowskim. Więc to nie jest problem tylko niemiecki czy tylko polski, to jest problem całego kościoła. O tym jest właśnie książka, dlatego ją napisałem, ale no właśnie zgorszenie i zauważmy bez ciągu dalszego. No, tak jak wspominałem, że na poprzedniej dyskusji, że zauważmy, jak bierzemy wszystkie informacje, które są skąpe w Kościele Polskim, oficjalne stanowiska, nie znajdziemy ani razu słowa homoseksualizm. Jak Kościół w ogóle boi się użyć na tego słowa w opisywaniu ewidentnie homoseksualnych skandali. Więc widać,
boi się, mają... czy nie chce świadomie?
No boi się, oczywiście, że się boi. Boi się w ogóle ruszać tematu, bo w ogóle boi się wchodzić na tą ścieżkę problemu homoseksualizmu, a to jest problem tak wielki, że właściwie to jest jeden z problemów, które trzeba, właśnie trzeba soboru, żeby go jakoś ograniczyć, rozwiązać. To nie trzeba tylko hołubić, dogmatyzować Sobór Watykański II, ale trzeba zwołać Sobór Watykański III, między innymi, żeby jakoś ograniczyć lawendę w kościele, ale oni pierwsi będą to blokować, albo żeby sobie poradzić z takimi tendencjami jak kościele niemieckim. I myślę, że kościół niemiecki jest wielkim ostrzeżeniem dla nas, czego nie robić, co jest samobójcze, bo to są...
To nazwijmy te po imieniu rzeczy, których nie należy robić, na przykładzie niemieckiego kościoła.
Przede wszystkim nie można popadać w pychę, to jest jeden z najgorszych grzechów, a jest coś takiego jak pycha buta germańska, prawda? I właśnie jak się patrzy na całą historię Niemiec, to można powiedzieć, że oni zawsze byli wybitnie za mało chrześcijańscy, za bardzo niemieccy, za bardzo tacy przekonani o swojej wyższości. No to w historii takie kluczowe punkty, zakon krzyżacki niemiecki, no Wyszyński mówił fałszywie chrześcijański, ale potem Luther, czyli właściwie oddanie państwa w kościoła w niewolę państwa. Potem hitleryzm. Hitler powoływał się na Lutra. Luther był ludobójcą, nawoływał do mordowania nie tylko duchownych, ale i chłopów i Żydów. Tak nienawidził Żydów, że on faktycznie się przyczynił do Holokaustu. Nie kościół katolicki, to trzeba rozróżniać. I dlatego hitlerowcy mieli pełne usta cytatów z Lutra, bo idealnie im pasował. To idee mają swoje konsekwencje. I potem komunizm, który jednak, no Marx pracował w Niemczech, to była kultura niemiecka, opierał się na Hegelu i Feuerbachu, na bardzo chorych ideach. I potem Niemcy przecież, żeby osłabić Rosję, pakują Lenina i innych towarzyszy do wagonu, przewożą go jako materiał dywersyjny, czyli eksportują komunizm do Rosji. I ten komunizm potem do nich wraca do Berlina z bagnetami, czołgami sowieckimi, ale też wraca do Niemiec Wschodnich, gdzie totalnie niszczy Kościół. Kościół protestancki właściwie przestał istnieć. Zresztą Feuerbach, filozof niemiecki, chwalił Lutra i protestantów za to, że oni już są jakby w połowie ateistami, że porzucili te, i tu miał rację, rzeczywiście, dobra ocena, że po prostu protestanci, odrzucając znaczną część wiary katolickiej, już wstąpili zdecydowanie na drogę ateizmu i historia to potwierdziła. Najbardziej zateizowane rejony w Europie to są rejony protestanckie. I to nam zafundowali Niemcy. Z Niemiec wyszło wiele chorych idei, chorych ruchów, no, które były ewidentnie antychrześcijańskie. No właśnie, jak krzyżacy, jak, chociaż to było pod płaszczykiem chrześcijańskim nieraz, jak Luther, jak hitleryzm i jak komunizm, a teraz jak genderyzm. I zauważmy, że zawsze w tych kluczowych momentach Polacy nie ulegali. Polacy bronili się przed tym. To myślę, jakby opatrzność tutaj postawiła Polskę, żeby ratowała Niemców i Rosjan. My jesteśmy trochę jak diament, który ścierają te kamienie młyńskie z dwóch stron, nie dają rady zetrzeć, bo jest no, taki strukturalny problem w Niemczech, brak, że oni są za mało chrześcijańscy, a za bardzo niemieccy. I teraz to szczególnie widać teraz w gender, że oni się podają gender tak, jak się podawali przemocy krzyżackiej, absurdom Lutra, zbrodniom Hitlera i komunizmu. I, a ponieważ są w tym konsekwentni, no to to staje się szczególnie rażące, bo inni, bo na przykład Włosi mogą robić to samo, ale tak po kryjomu, jak mafia, prawda? A Niemcy mają to, że oni są konsekwentni, że po prostu jak Włoch zgrzeszy, no to może no się wyspowiada i nie będzie trąbił, że to jest okej. Natomiast jak Niemiec grzeszy, to on musi stworzyć teorię do tego, musi to prawnie usankcjonować i ogłosić całemu światu, że to nie jest grzech, ale szczyt świętości. I wtedy to się staje takie monstrualne, już takie absurdalne, że dobrze jest dobrym obiektem ataku. Dlatego ja też z upodobaniem wybieram Niemców, podobnie jak takich skrajnych genderystów, bo ci właśnie, Niemcy są pewnym ekstremum w Kościele, pewną skrajnością, a skrajności na ogół nie mają racji, prawda, z tego punktu widzenia, ale skrajności są bardzo dobrym i łatwym obiektem do atakowania. Ja na przykład z genderystów szczególnie lubię krytykować profesora Kochanowskiego, socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego, bo on po prostu tak pisze, jakby nie brał pod uwagę, że oko może to przeczytać. I po prostu tak odsłania duszę genderystów.
A oko czeka na takie momenty, ksiądz oko, kiedy może skrytykować, jeżeli to jest podstawa, prawda?
No to jest walka duchowa. No przecież to jest walka, ostatecznie to jest walka od kształt cywilizacji, ale ostatecznie o zbawienie albo potępienie. Bo jeżeli na przykład no dzieci zostaną przepuszczone przez tą deprawację seksualną, to tak jakby im złamać kręgosłupy.
No właśnie, ale tutaj te 70% rodziców Alleluja. Wypisujących, to jest jakiś sygnał, gest taki, że to co ksiądz mówi, jednak się nie dajemy w tym starciu i jeszcze walczymy?
No mocno walczymy, to jest 70%, a jeszcze by pomimo takiej potędze mediów jednak ludzie tyle zachowali rozsądku. Jakby media były obiektywne, to by było 90%. Już chyba zostałaby tylko pani Środa z ekipą. Więc naprawdę to jest sukces. Chwała Polakom i pracy chociażby tych dziennikarzy, którzy tutaj są. No i ja się cieszę, że troszkę na sądzie ostatecznym to ja będę o tym mówił jako okoliczność łagodzącą, że się przyczyniłem jednak. 20 lat jednak ja byłem jednym z pierwszych, który o tym mówił. Tak to się zaczęło, no bo widziałem, co się dzieje w Niemczech. Więc no widać, ale to proszę, no kolejne porównanie. W Niemczech diecezja hamburska i inne faktycznie wprowadzają gender do szkół katolickich, a w Polsce ponad 70% odrzuca. No jest różnica, no nie? No walka będzie trwała do końca
walka
świata.
Będzie trwała. Drodzy Państwo, czy jest jakieś pytanie, które chcą Państwo zadać? To jeśli tak, to poproszę o podejście do mikrofonu i zadanie takiego pytania. To poproszę. Nie, ze względu na transmisję, bardzo proszę. Tutaj, gdyby pan. Tak.
Genderyzmu, ale bardziej o taki podział, jeżeli chodzi o celebrę w kościele. Bo przynajmniej tutaj ja słyszałem takie dyskusje, nawet bardzo ostre. Powróćmy do mszy tyrdenckiej. Nie msza posoborowa jest lepsza, ważniejsza, no po prostu dochodzi do jakiejś paranoi.
Dziękujemy.
Myślę, że tutaj na przykład może być znaczące stanowisko księży francuskich, szczególnie młodszych, że młode pokolenie księży, tam właściwie większość w ostatnich ankietach mówi, że jest za pokojem liturgicznym, żeby zakończyło się to faktycznie prześladowanie mszy trydenckiej w kościele, bo za papieża Franciszka tak to wyglądało. I to była jakaś sprzeczność, bo tu nagle się otwieramy na wszystkie religie, Pachamama, Watykanie, tutaj Żydzi są wspaniali, że właściwie ksiądz, który by nawracał Żyda, to ma być suspendowany, muzułmanie to religia pokoju i taka jedność, otwieramy się. A dlaczego nie ma takiego otwarcia dialogu ze zwolennikami mszy trydenckiej? To jest, no, to bardzo złym świecie stawia Kościół. Dlaczego im muzułmanie, Żydzi nie przeszkadzają, a część katolików tak przeszkadza? I właściwie są jakby ścigani do ostatniej kapliczki. Z taką, widać, z taką złością, taką pasją, że to nie są jakieś tylko reakcje intelektualne. Widać, że to są jakieś emocje, jakieś niechęci. A tym bardziej, że właściwie już bardzo wielu księży powołań we Francji to jest właśnie z tych zwolenników mszy trydenckiej. No dlaczego ludziom na to nie pozwolić? To jeżeli są znaczne części katolików, która ta pobożność pomaga, daje życie i poza tym widać owoce. Ja parę razy byłem zaproszony na takie msze też w innych krajach, no to tam często jest niezwykle wiele młodych ludzi, rodzin z dziećmi. Widać, że ta msza, która była tak szanowana, była centrum w kościele, dalej także współczesnemu człowiekowi, bo tak mówiono, trzeba współcześnić. A okazuje się, że dla wielu współczesnych ludzi ta msza daje więcej. No dlaczego im to zabrania? Przecież to było też stanowisko papieża Benedykta. I tam właściwie w dokumentach, które bardzo mocno ograniczają mszę trydencką, są zafałszowania, jakoby na przykład Benedykt tak to uczynił z łaski, bo niektórzy chcieli. Nie, Benedykt sam bardzo cenił tą mszę. I jego to samego martwiło, że ona jest za mało celebrowana, dlatego niejako ją uwolnił i okazało się, że bardzo wielu ludzi to odpowiada, że ta msza się rozwija w całym kościele, że właśnie w tym takim przegadaniu, takiej powierzchowności ludzie czują, że tu jest sakrum, misterium. No jest pytanie, przecież jest tyle nadużyć liturgicznych, szczególnie w Niemczech, kiedy wprowadzają jakieś rzeczy, które nie mają prawa, nie mają miejsca w liturgii. Jakieś wierszyki zamiast czytań, tańce, jakieś piłki, no to i to nie przeszkadza, to nie jest ścigane. Natomiast msza trydencka, no gdzie jest żelazna dyscyplina, kontemplacja, duchowość, dlaczego niektórym ludziom u szczytów tak to przeszkadza? Dlaczego ona jest prześladowana prawie jak terroryści? Tak jak Putin terrorystów prześladuje, mówił, prawda, Czeczeńców, tak wygląda na to, jakby oni tak byli prześladowani w kościele. Dlaczego na innych tak się otwieramy, a im nie wolno?
Ma ksiądz odpowiedź na to pytanie? Czy też swoją teorię?
Tak, znaczy to jest rzecz dość oczywista, ponieważ w dużym stopniu elity kościoła są, to co mówiliśmy, są zepsute, chociażby przez Lawendę, poddane genderyzmowi i im po prostu poddają się światu, bo właściwie można powiedzieć, że w dużym stopniu historię kościoła można pisać tak, na ile kościół był w stanie być wiernym Chrystusowi w opozycji do świata, nawet za cenę męczeństwa, tortur, aresztowań, więzienia, no mnie już ulepili 4 miesiące, szczyczę się, z opcją do 5 lat. A na ile się poddawał światu?
No właśnie, jaką cenę ksiądz płaci tu i teraz obecnie? Bo to wiemy też w mediach, przekazach medialnych, o tej nagonce, o różnych trudnościach. A tak z księdza tutaj, korzystając z obecności, jeśli mógłby ksiądz nam powiedzieć o tym, jaka cena, no, jaką cenę ksiądz płaci?
No tak, że już miałem 3 procesy. Ostatnio się zakończył pierwszy proces w Polsce teraz. Zresztą z biskupem Tyrawą z Bydgoszczy, który się ma zarzuty do mnie, że go wspomniałem w książce, porównałem do biskupa Janiaka. No ja tam próbowałem przekonywać, że to nie ma sensu i odbył się już pierwszy proces w Krakowie. No i biskup przegrał z Kretesem. To no jakby sędzia zupełnie odrzucił jego argumenty. On usiłuje się procesować dalej, ale to raczej nie ma wielkich szans, więc no, procesy, które tak się kończą, na razie no, mam dzięki Państwu, no, ten proces w Niemczech też szczęśliwie się zakończył właśnie naszym zwycięstwem, bo pani sędzia powiedziała, że artykuł jest okej, tylko parę wyrażeń za mocnych, no to jak wyrażenia się zmieni dla Niemców, to jest okej, a w Szwajcarii jeszcze lepiej, bo miał proces mój wydawca za to, że wydał ten artykuł. No i pani sędzia, chwała kobietom, sprawiedliwy sędzia przeczytała, też powiedziała, że to parę na ich gust za mocnych wyrażeń, ale artykuł jest okej, on mógł wydać, ja mogłem napisać, a kara będzie dla prokuratora za to, że tyle nieprzyjemności zrobił temu księdzu, profesorowi Hauke, i prokurator, no nie ze swoich, ale z państwowych, musi zapłacić 20 tysięcy franków szwajcarskich, czyli 95 tysięcy dla księdza profesora Hauke, tytułem odszkodowania za koszty adwokackie. No, no więc jak, na razie jak tak się procesy kończą, no to człowiek czuje się umocniony, a przeciwnicy no wiedzą, że nie będzie lekko, też no dzięki Ordo Iuris, bo w tym niemieckim, polskim procesie chwaliła mi Ordo, broniła Ordo Iuris, naprawdę organizację, którą warto popierać, jedyna taka w Europie. Więc no, ja osobą, mogę powiedzieć, że ksiądz Glas na przykład...
No właśnie chciałem powiedzieć o księdzu Glasie, no właśnie. Więc jakieś zbieżność myśli. No bo to jest
no kilka lat temu ksiądz Glas chciał się ze mną spotkać i rzeczywiście spotkaliśmy się, jak on był w Rabcu u swoich rodziców na obiedzie i on mówił, że chce się spotkać ze mną, bo dopóki jestem na wolności. Jeszcze to nie było mowy o procesie w Niemczech, bo mówił, że gdybym ja mówił w Anglii to, co mówię w Polsce, to bym dawno siedział, no nie? A tak się stało, że on siedzi. Ja się otarłem o więzienie, jeszcze różnie może być, ale myślę, że czy na przykład ksiądz Olszewski, czy Glas, który siedzi, czy kardynał Pell, który był w więzieniu, widać, że Pell prawdopodobnie siedział z powodu intrygi, której jego koledzy kardynałowie w Watykanie uknuli. Właśnie stopień zepsucia kościoła. Jak Pell zaczął się dobierać do czyszczenia finansów Watykanu, to ta mafia, też finansowa, zorganizowała taką nagonkę na niego. No są informacje, że dali 700 tysięcy euro na fałszywych świadków, żeby Pella wsadzić do więzienia. Takich mamy braci w kapłaństwie. Mnie oskarżył ksiądz czynny gej. A też w przypadku Glasa oskarżył go ksiądz, zresztą jego wychowanek, jeden ksiądz, i to jest niewiarygodne, bo zwykle jeżeli ktoś faktycznie jest pedofilem czy efebofilem, to jest kilkadziesiąt ofiar. Jedna ofiara to jest, i to jeszcze ksiądz zaburzony, który już był oszustem stwierdzonym, ale zauważmy, w Anglii przecież wiemy, że było kilkaset tysięcy gwałtów na dziewczynkach przez gangi muzułmańskie i policja nic nie robiła. To im nie słyszymy, żeby ktoś był ukarany. A Glasa wygląda na fałszywe oskarżenia, wsadzili na 5 lat. I jaka to jest obłuda ich, jak oni się boją muzułmanów, ale jest nienawiść do księży, którzy mówią prawdę. I to jest właściwie zaszczyt dla nas, przy całych wszystkich naszych słabościach, grzechach. Jeżeli nas tak nienawidzą, że chcą nas sadzić do więzienia, czy nawet zabić, to widocznie robimy coś dobrego, słusznego, skoro tak im przeszkadzamy. Zresztą Niemcy, jak chodzili do Polski, no dużo mówimy o Katyniu, ale przecież pierwsi Katyń zrobili Niemcy na Pomorzu. Oni też na samym Pomorzu zabili 20 tysięcy polskich elit.
W Piaśnicy, Las Piaśnicki, Pomorze.
To był pierwszy Katyń i w dużym stopniu księży, w diecezji włocławskiej prawie połowę księży zabili i na listach do zabicia był też ksiądz dr Stefan Wyszyński, na którego polowali przez całą wojnę.
7 listopada 1939 roku aresztowano alumnów seminarium we Włocławku i Kazimierz Majdański, wówczas kleryk, powiedział, że tylko i wyłącznie aresztowano nas za to, że mieliśmy sutannę. On wtedy był klerykiem, Niemcy nic nie wiedzieli o nich, dopiero później po aresztowaniu przesłuchiwali ich, pytali jak się nazywają, więc powodem aresztowania oczywiście było tylko i wyłącznie przynależność do Chrystusa w postaci tej zewnętrznej szaty, Frelichowski między innymi, który zginął w Dachau i wielu innych wspaniałych kapłanów. Ja pochodzę z diecezji Pelplin, moje rodzinne miasto to Chojnice, tam Dolina Śmierci jest takim miejscem właśnie, gdzie wielu zginęło z elity lokalnej. Rok temu we wrześniu była ekshumacja pracą IPN-u pana profesora Szwagrzyka, z obecnością prezesa wówczas IPN-u Karola Nawrockiego odbyła się uroczystość w Bazylice, gdzie 800 ofiar zostało uhonorowanych poprzez pochówek, mszę świętą, no i przywrócenie do tej godności, ale to co ksiądz właśnie profesor wspomina o tych miejscach, których oczywiście nie brakuje i które są bezpośrednio związane z tą martyrologią polskiego narodu.
Ja sobie uświadomiłem niedawno, dlaczego trzeba być ostrożnym, nieufnym do Niemców, do chrześcijaństwa niemieckiego, że my Polacy jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu Żydów. Zresztą moja rodzina też, podobnie jak rodzina Ulmów, ratowała i ryzykowała życie. Natomiast sobie uświadomiłem, że ciężko znaleźć Niemca, który by ratował Żydów. Jaki to jest jednak słabe chrześcijaństwo, słaby katolicyzm, już nie mówiąc o Polakach, prawda, że u wielu Polaków właśnie to, co jest pocieszające dla księży, bo się wydaje, że za mało katolicy, a to nagle jest wojna i tacy Ulmowie i tysiące innych Ulmów po prostu właśnie z ducha katolickiego. Przecież to każdy powinien pojechać do Muzeum Ulmów. No tak, ich domek to był jak 1/3 tej sali, tam na dole mieszkało 8 osób, a oni przyjmują 8 osób na poddasze. I to traktują jak coś oczywistego. Nie wiedzą, że mogą być zamordowani. To jest polski katolicyzm. A niemiecki katolicyzm to są SS-mani, którzy ścigają i zabijają tych Żydów. No uświadommy sobie, co to jest za katolicyzm, co to za chrześcijaństwo, które tak masowo morduje Polaków, Żydów. I to nie jest przypadek. Na przykład jeszcze w latach 30. przed dojściem Hitlera do władzy robiono ankietę w Niemczech, kogo oni nienawidzą, co jaki mają stosunek do Polaków, to 90% uczniów szkół niemieckich podawało, że nienawidzą Polski. Dlaczego? No bo jak to by, oni nas mają, mieli za podludzi i mają właściwie. Jak to jest, żeby tacy podludzi odzyskali Wielkopolskę, Pomorze, Śląsk prawie cały, Górny Śląsk? Tak nie może być. To po prostu to jest jakiś motłoch, który trzeba wyeliminować. I szefowie partii katolickiej Centrum już zaraz po wojnie w 20 roku pertraktowali, już myśleli, jak Sowietami wykończyć Polskę. Byli katolicy, to jest katolicyzm niemiecki, prawda, który dla zniszczenia Polski jest gotów współpracować z najgorszymi komunistami, a już wiedzieli, jakimi zbrodniarzami są bolszewicy. Więc naprawdę to pokazuje, jak słaby to jest katolicyzm, chociażby kwestia żydowska. Oni są mistrzami świata w mordowaniu Żydów, także protestanci, katolicy, a my jesteśmy mistrzami w ratowaniu. No, trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. I po prostu z tak chorego, tak słabego chrześcijaństwa jak niemieckie trudno, żeby wyszło coś dobrego. Dlatego oni się tak teraz poddają, a my musimy się bronić.
Doktor Mateusz Szpytma, przygotowując wystawę w Markowej, napisał list do córki SS-mana, który pozbawił życia rodzinę Ulmów, pisząc jej o takim wydarzeniu i ona zareagowała bardzo pozytywnie, odpisała, że bardzo dziękuję za Państwa zainteresowanie, jestem dumna, że mój tata będzie mógł być odznaczony u Państwa. I dopiero w drugim mailu pan Szpytma napisał, w jakim celu on pisze i w jakim celu zaprasza też na obecność. Jeżeli zechce przyjąć zaproszenie, proszę przyjechać. To już nie odpowiedziała i nie przyjechała, bo nie miała w ogóle świadomości, co jej tatuś robił w Polsce, bo w Niemczech on był traktowany jako bohater. Tak, drodzy Państwo,
jeszcze może do tego
musimy
dodać,
kończyć,
że,
więc ostatnia minuta, księdze profesorze.
Ale takie uzupełnienie, że on po wojnie, który wydał rozkaz także zabicia dzieci, co nawet wtedy było zaskoczeniem, to on był szanowanym obywatelem, on szkolił innych policjantów. I tam pani burmistrz tego miasteczka też była zaskoczona, ale podobno ona lepiej zareagowała. No, trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. Jestem przekonany, że mimo wszystko Kościół polski to jest najlepszy kościół całego świata i to jest zaszczyt nim być, ale to jest też zadanie, bo tutaj no jest, są ludzie, którzy należą do tej, są najlepszą cząstką tego kościoła, należą do najlepszej cząstki. I to jest no, wielki dar, ale też wielkie zadanie, żeby ten dar zachować, ten talent i pomnożyć, co daj Panie Boże, amen. Ale w takim amen. Towarzystwie i mamy szansę. Mamy na... Ojciec trójki dzieci, proszę Państwa, Polska ma przyszłość.
Tak, dziękuję.
Oklaski dla niego.
Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję księże profesorze za obecność. Mamy naprawdę co pokazać światu. Mamy też orędowników tam w niebie, totalną sztafetę pokoleń. Ja myślę, że jest tam wielka trybuna w niebie złożona z Polaków i Polek, którzy na przestrzeni lat w swoim życiu doświadczyli właśnie tego realnego spotkania z Bogiem i możemy ich prosić też o pomoc za naszą ojczyznę, za nasz kraj. Więc bądźmy optymistami, nie traćmy nadziei, nie traćmy ducha. Przed chwilą mieliśmy panel o kulturze z Michałem Chorosińskim, aktorem, który miał taką ideę kilka miesięcy temu, nowenny papajański za ojczyznę, kilka tysięcy ludzi w to weszło. Jest tych idei bardzo dużo, mnóstwo różnych ludzi, którzy są za Polską sercem, modlitwą, ciałem, duchem i wszystkim. Nie tylko tutaj, ale na całym świecie. Jest nas na ten moment około 60 milionów. No musimy brać się do roboty, jeśli chodzi o demografię. To wybrzmiało w tym naszym trzydniowym spotkaniu. Natomiast ja też jestem przedstawicielem, to co już mówiłem, niektórzy z Państwa być może słyszeli, inni nie, społeczności odbudowanych, odbudowani kanał na YouTubie, ale też spotykamy się stacjonarnie. Mąż, ojciec, chrześcijanin, chcemy odbudowywać męską tożsamość, chcemy docierać do mężczyzn, właśnie do tych facetów, którzy dzisiaj pełnią różne role w społeczeństwie, ale przede wszystkim są mężami i ojcami i żeby im pokazywać, jaką wartość ma rodzina. Na kanale Odbudowanie razem z żoną nieobecną dzisiaj Pauliną prowadzimy rozmowy małżeńskie, troje do pary, zatytułowane od Fultona Sheena, ten najlepszy układ w trójkącie, czyli on, ona, Bóg. I tam też jedna z takich rozmów z Adamem Ekielskim ma 7 dzieci, 7 dzieci i on mówił po 45 latach małżeństwa, że sobie spaceruje i myśli, z czego może być najbardziej dumny w swoim życiu. I mówi, że mam 7 dzieci, mam 7 dzieci. To jest totalny zasób, wielki zasób. I trzeba być dumnym z tego, że jesteśmy mężami, ojcami i pokazywać to światu, a nie właśnie głowę w piasek chować. Więc to myślę, że jest wielkie zadanie dla nas tutaj, przedstawicieli naszego, mojego pokolenia, młodszych, starszych. Więc pozwolę sobie na te krótkie słowa podsumowania, ponieważ też dla mnie to jest już ostatni panel, który prowadzę w tym forum. Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom, którzy przysłużyli się temu, aby to forum mogło się odbyć. Dziękuję Państwu za obecność. Życzę wszystkiego dobrego, abyśmy działali razem, bo razem możemy więcej i abyśmy właśnie korzystając z takich spotkań jak to dzisiejsze, jak tutaj wiele różnych spotkań, po prostu mówili, opowiadali, inspirowali się wzajemnie, właśnie ten storytelling uprawiali, czyli opowiedzieć sobie wzajemnie. Z tego rodzi się wiara, prawda? Z opowiadania, z mówienia, z tego, że jak Jezus posłał po dwóch, to oni zaczęli opowiadać i tak ta inspiracja trwa i myślę sobie, że ten Kościół w Polsce mimo różnych wad, mimo różnych trudności na poziomie hierarchicznym, na poziomie strukturalnym, ma w sobie ten wielki zasób właśnie tych ludzi, którzy jestem święcie przekonany, są przygotowywani w tych zakamarkach, w tych różnych domach i przyjdzie czas, kiedy Maryja za jej wstawiennictwem Bóg pozwoli wyjść wszystkim z tego ukrycia. Jak wyjdą z tego ukrycia, to ten ogień zostanie rzucony na ziemię, w co głęboko wierzę. Dziękujemy bardzo.